3, 2 i 1.
Witajcie. Dzień dobry!
Witajcie! Tak! Dziękujemy, Blady. Witajcie, oto 88 odcinek DualShot Podcast. Dziś jest 29 stycznia 2012 i dzisiejszy odcinek nagrywają dla was ja, czyli Bizon.
Ja, czyli Odin.
Ja, czyli Blady.
Dziękujemy za łach, tak. A teraz harmonika, a teraz tematy odcinka, czyli Assassin's Creed 3. Wiemy, gdzie będzie się toczyć akcja gry. Chyba. Następnie Witcher 2 na Xboxa, jego edycja rozszerzona. Później powiemy o trailerach CGI, tak tym, co my uważamy ogólnie o trailerach CGI dla gier. I na koniec podcastu powiemy o Microsoftie i zmianach, jakie chcą wprowadzać. A jako bonusowy temat na koniec będzie gra niespodzianka od Odina, więc zapraszamy do słuchania.
Okej, więc słuchajcie, chłopaki, pierwszy temat, mianowicie Assassin's Creed 3 i to, gdzie jego akcja się będzie rozgrywała. Otóż pojawiły się plotki, niemal potwierdzone, a ponoć były wskazówki ku temu prowadzące, iż kolejna część będzie się rozgrywała nie gdzie indziej, a podczas amerykańskiej rewolucji i będziemy walczyć o to jabłko, ten Edenu, które jest w posiadaniu George'a Waszyngtona, który, jak wiemy, był później prezydentem Stanów Zjednoczonych. I producenci zapewniają, tak, to będzie gigantyczna część, Assassin's Creed 3 będzie potężny, nowa lokacja, nowy bohater. Pytań się pojawia kilka a propos tego. Po pierwsze i najważniejsze dla mnie, gdzie budynki, w sensie jak mamy skakać, skąd mamy skakać, bo pewnie no, nadal ma być Assassin's Creed, ale jak, skoro nie będzie tych budynków? Jak będzie prowadzony wątek Desmonda, który, jak wiemy, w końcu ucieka i w końcu może będzie miał jakąkolwiek rolę w fabule, a nie tylko być tym popychadłem.
Panie premierze, jak skakać? O, nie, ja myślę, że od słomy do słomy to będzie coś takiego, wiesz, jak nie będzie budynków żadnych, ale z drugiej strony myślę, że to się nie zdarzy, że oni jednak wplotą gdzieś jakieś budynki i no, będzie tego platformowego znowu ujęcia tej gry, myślę, że bardzo dużo, dlatego, że to już się tak rozbudowało, że wątpię, żeby było mniejsze, żeby mogło być mniejsze nawet, bo to jest w sumie taki flagowy produkt Ubisoftu, jeśli chodzi o animację, jeśli chodzi o właśnie trawersowanie całego miasta, ale dobre pytanie, gdzie jest miasto i czy to rzeczywiście będzie wyglądało tak, że będziemy przez stuk słomy przeskakiwać do słomy, żeby się schować przed przeciwnikami, którzy też siedzą w słomie i nie wiem, to tak budzi moje wątpliwości.
Ja widzę tutaj jakiś potencjał na nowe rozwiązania gameplayowe, ale pod względem eksploracji i właśnie biegania po mieście specjalnie tego nie widzę. Widzę za to na przykład jeden plus w grze, jaki może być w Assassin's Creed, jeżeli będzie on rzeczywiście na tym terenie osadzony, w tej grze mogą być bizony.
Wspaniale. W sumie tego brakowało i być może nawet pojawi
się. Ale nie, to ja mogę coś dodać w takim razie, skoro bizony cię nie satysfakcjonują, Odinie. Co jeżeli będzie tak, że mamy część grania jako Desmond w tych budynkach, Abstergo, skakanie i tak dalej?
Ty byś chciał.
No chciałbyś. A
ja
co jeżeli... No i Nolan North! A co jeżeli ta część, która się będzie działa, właśnie ta rewolucja amerykańska, to będzie powrót do tej idei chowania się w tłumie, na przykład wśród żołnierzy, czy na przykład jakiegoś więcej elementów skradania, tak jak powiedział Bizon, może nowe elementy gameplayowe będą się właśnie skupiały na przekradaniu się tam tyły, te okopy, te, no wiesz, skaczesz do okopu, te, nie? Ale możliwe
bardzo... Dokładnie tak.
Tak.
The fuck! Ale może masz rację i chciałbym, żeby tak było, dlatego że przed podcastem mówiliśmy,
przepraszam,
że...
czujesz to? Jesteś w, atakujecie liniowo-frontowo, ten szturm na bagnety i tak dalej, i ty masz mundur wroga i musisz w czasie tego biegu tym tłumem wypatrzeć dowódcę i go dźgnąć bagnetem tak, żeby nikt inny nie widział.
Ten bagnet masz tak ukryty w rękawie.
W karabinie, nie? To, nikt się nie spodziewał.
Karabin jest złożony do rękawu. Ale nie, ja myślę, że fajnie by było, gdyby rzeczywiście można było już odejść od tej koncepcji Ezio, czy też Desmonda, który przeżywa wspomnienia swoich przodków po raz milion któryś. Dlatego, że to już się przejadło. Zgadzamy się, że mamy takie same wrażenie, że to już powinno zostać zmienione. Ten gameplay powinien ulec pewnym modyfikacjom i wszyscy czekaliśmy w trzeciej części na to, że w końcu będziemy mogli lubi się kręcić po mieście, ale po aktualnym mieście, po czasach zurbanizowanych XXI wiek. Skaczemy sobie właśnie Ezio po tym Abstergo, łamiemy jakieś szyfry, klucze, robimy sobie misje poboczne, zdobywamy jakichś sojuszników. Byłoby super, ale z tego co widzę, przynajmniej, bo to jest też tak głupio powiedzieć, dostaliśmy pierwszą wzmiankę o tym, gdzie się będzie toczyła akcja, my już wiesz, już będzie źle. Nie? Po jednym zdaniu już ekipa DualShock Podcast wie, że jest źle. Ale ja chciałbym, żeby to w końcu było, o Jezus, teraz blady na statkach, tak? O Jezu. Na łodziach będziemy zasuwać wiosłem. Nie. Ja się tego boję, dlatego że ja naprawdę chciałem, żeby ta część oderwała się w końcu od tego, co już było zrobione w dwójce bardzo dobrze, co się nie rozwinęło w Brotherhood i co w Revelation zostało już posunięte do rangi kiczu. I myślę, że mogłaby już wymyślić na siebie coś innego, mieć jakiś inny pomysł.
Jak wiemy, Assassin's Creed nie zmieni się bardzo, bo ten przeskok z jedynki do dwójki nie był zbyt duży. Był znaczący, jeżeli chodzi o elementy gameplayu, bo gra zyskała bardzo dużo na plus, według mnie, jeżeli chodzi o przejście z jedynki do dwójki.
Oj tak.
I teraz myślę, że jeżeli przechodzimy już tak mocno do przodu w te czasy, jeżeli byśmy przeszli w te czasy amerykańskiej rewolucji, to ja myślę, że musiałby się zmienić też dość znacząco gameplay i zmienić się może też bardziej na tą modłę wykorzystywania właśnie karabinów, jakichś broni bardziej dalekosiężnych, co nie byłoby za fajne, biorąc pod uwagę, że no, ludzie chyba są już przyzwyczajeni do tej walki na miecze, sztylety i tym podobne, mimo że Revelations dało nam po prostu furę gadżetów i możemy tak naprawdę już praktycznie wylecieć w kosmos w tej grze. Ale ja się nigdy nie nastawiałem na to, że tym, że Desmondem będziemy grać całą grę, no bo Ubisoft zawsze mówi, że nowa część Assassin's Creed to ma być nowy bohater, stary plus nowe rzeczy dla Desmonda, nie? Czyli mamy raz, że przodka Desmonda, a dwa, że gameplay Desmonda. Tylko rzeczywiście ja też chciałbym, żeby było więcej Desmonda, żeby on zrobił w końcu coś bardzo znaczącego i żeby ta seria została zakończona nie właśnie przez kogoś tam, gdzieś tam w jakichś tam czasach, tylko niech ten Desmond nam pokaże w końcu w Assassin's Creed, że jednak to jego szkolenie na coś się przydało.
No to może właśnie do tego zmierzało, to było tak budowane na przestrzeni tych wszystkich gier, żeby teraz on był się stał tym wielkim bohaterem, tym wielkim wojownikiem, który zakończy konflikt trwający od setek lat.
Ale my usprawiedliwiamy Ubi.
No, usprawiedliwiamy, ale... Bo to jest fakt, Desmond był nikim w jedynce, trochę miał do powiedzenia w dwójce, później był już tylko tłem po to, żeby trzepać kolejne gry z Ezio Auditore, moje ręce. Ja boję się, że oni będą mówić, tak, oficjalne zakończenie tej wielkiej historii w trójce, wielkie eksplozje, tu Desmond, tu jakiś koleś, ta rewolucja amerykańska, a koniec końców się okaże, że później wyjdzie znowu jakiś tam Assassin's Creed, nie wiem, Parenthood, jakieś inne...
We fucked you up chapters i...
O, jest inne bóstwo, które czuwało cały czas nad Desmondem, jest inne zagrożenie dla równowagi wszechświatu i w ogóle to będzie tak się trwało.
Chciał powiedzieć tak, blady nie kracz.
Ale ja wiem, że tak będzie, bo zobacz jak... pamiętam jak Assassin's Creed zaczynało i miało być tylko trylogią, to była ta ekskluzywna seria. Ja pamiętam, ona miała być tylko na PlayStation, to miała być ta jedna gra, na którą wszyscy czekali. I kiedy wyszedł na te inne konsole, to ludzie mówi, a, ale przynajmniej to jest ta historia, nie? Może jedynka nie zachwycała jakoś wyjątkowo, zadawała kilka pytań na koniec, ale to była naprawdę wyjątkowa seria wtedy. A z czasem wyszły te kolejne aplikacje na komórki, jakaś gra na PSP, mody, flasze, akcje na Facebooku, po prostu to się tak skomercjalizowało jak wszystko inne od Ubi, EA i w ogóle w dzisiejszych czasach. I wiem, ja to wiem, że będą kolejne części, może bez Desmonda, ale dalej właśnie z tym samym modułem, trzepaniem tych wielkich tajemnic, które nigdy nie zostają rozwiane. I mi pozostaje myśleć, że trójka nie będzie tak zła, jak się boję, że będzie. Na razie czeka mnie uzupełnienie zarówno Brotherhood, jak i Revelations, z czym mi się nie śpieszy. Ale zobaczymy, jak wyjdzie trójka i miejmy nadzieję.
Okej, nadchodzi to ogromne wydarzenie. Ogromne wydarzenie, jakim jest premiera Witchera 2 na Xboxie. No i to, na co wszyscy czekaliśmy, to są kolejne informacje o tym, co się zmieni w Wiedźminie, jakie będą edycje tej gry, jak ta gra będzie wyglądać. No i mamy zarówno parę nowych informacji, jak i mamy screenshoty. I pozwólcie, że ja powiem co nieco o tych screenshotach na samym początku, bo to jakby najbardziej ludzi nurtuje, jak Witcher będzie wyglądał, bo był jedną z najpiękniejszych gier, jakie wyszły w zeszłym roku na PC-tach.
Suck it, Dice, suck it!
Witcher wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli odejmiemy to, że tak jak na każdej grze chyba na konsoli teraz nie mamy wygładzania krawędzi, to jeżeli screenshoty, które zostały udostępnione, są prawdziwe rzeczywiście, to ta gra wygląda naprawdę bardzo ładnie. Nie mamy się czego wstydzić. Wygląda zupełnie klasę wyżej od Dragon Age'a, a no lepiej od Obliviona, czyli przepraszam, Skyrima na pewno.
Znaczy, jako taki twórca, jeden z nich, mówił, że granie na Xboxie, jeżeli chodzi o poziom graficzny, to jest tak jakbyśmy odpalili Wiedźmina dwójkę na średnich detalach na dobrym kompie. I może faktycznie to nie jest najlepsza grafika na ziemi, ale ponoć z tego, co czytałem z wypowiedzi, jest bardzo płynnie, co w grze, gdzie non-stop tniemy mieczem i skaczemy w grupki 10-12 przeciwników, jest jak najbardziej Ja tam nie patrzyłem na grafikę, jakby to było moje ostatnie pytanie, które sobie zadawałem, jeżeli myślałem o temacie Wiedźmin na konsoli, to było, jak on będzie wyglądał. Bardziej myślałem o sterowaniu, które intuicyjne nie było ponoć w wersji PC-towej, co więcej o ekwipunku, którego obsługa na pewno intuicyjna nie była, i o celowaniu, które było skaszanione, delikatnie rzecz ujmując. To wszystko będzie naprawione, co mi się bardzo podoba. Wersja Xboxowa jest adaptacją, jak oni to mówią, dzięki czemu system walki jest szybszy, namierzanie przeciwników jest zupełnie zmienione. I ma być jakiś ponoć pasek, który my nabijamy podczas walki, wtedy go włączając mamy scenę, w której Geralt tańczy i eliminuje wszystkich przeciwników zgromadzonych dookoła, co już wtedy było jako jakaś tam szybka, specjalna egzekucja, teraz to będzie o wiele łatwiej do nabicia, żeby jakby dodać ten efekciarstwo do zakończenia pojedynków. Mi to odpowiada, ja wolę właśnie, żeby Wiedźmin był tym ciachającym mieczem niż miotającym znakami czy pułapkami, ponieważ właśnie skończyłem czytać całą sagę Wiedźmina, już skończyłem siódmy tom i Wiedźmin chyba na przestrzeni wszystkich siedmiu książek trzy razy użył magii i raz pułapki, więc nie jest to jakby najsilniejsza strona i podoba mi się nacisk na walkę mieczem właśnie w tej wersji xboxowej. No ja czekam bardzo, bardzo, bardzo na Wiedźmina właśnie, żeby to był ten produkt, to jest to, co nas reprezentuje i teraz wchodzimy na zupełnie nowy grunt, którym jest właśnie to konsolowe pole walki. Wchodzimy z grą, która przy edycji za $60 ma gigantyczny content wyjściowy, posiada wszystkie możliwe DLC, które były do wersji PC-towej, posiada ponad tą wersję 2.0 4 godziny nowych misji, nowych zadań, nowych postaci, nowych animacji. Do tego posiada nowe intro zrobione przez Bagińskiego, naszego twórcę katedry. Do tego wszystkie te bonusy, które dostaną xboxowcy, później będą dostępne zupełnie za darmo dla PC-ciarzy, co myślę jest też o tyle świetnym ruchem ze strony CD Projekt, że nikt nie jest sobie zostawiony jakby samemu sobie na lodzie, tylko pokazują, że kochają wszystkich równo i tak samo, co jest trudne będąc rodzicem.
I tak samo to nowe intro jest genialne, to trzeba powiedzieć, że to jak ono jest zrobione, jak się je ogląda, jest to 4 minuty chyba, ale oglądając je na Game Trailers naprawdę pomyślałem sobie, że cholera, szkoda, że nigdy nie grałem Wiedźmina drugiego, bo bardzo bym chciał, bo intro wygląda przegenialnie.
Ja jestem z sagą ogólnie wiedźmińską dość mocno zaznajomiony, a ty Blady powiedziałeś, że będzie można ładować pewien pasek, dzięki któremu będziemy mogli wystosować jakieś tam szybkie finishery i tak dalej. To jest wszystko fajnie, tylko że zauważmy, że prawdziwe piękno Wiedźmina, czy też może jego główny atut polegał na tym, że to była gra, która po pierwsze była trudna, a po drugie wymagała odpowiedniego przygotowania. Ja bardzo się boję, ale mam nadzieję, że tak nie będzie, ale mimo wszystko się boję, że xboxowcy nie dostaną tego, co my pecetowcy dostaliśmy od samego początku, czyli właśnie przygotowanie do każdej walki. Chciałbym...
Będzie Dark Mode.
Że mimo wszystko, że będziesz musiał robić te mikstury, żeby to jeszcze było w jakiś tam sposób zaakcentowane, że to jest niemalże niezbędne nawet na najniższym poziomie trudności. Niestety z tego, co już teraz właśnie czytam, właśnie co mam przed oczami, okazuje się, że jednak nie i że wersja xboxowa po pierwsze będzie miała zaniżony poziom trudności, przeciwnicy będą inaczej się zachowywać jak na wersji pecetowej. Ja pamiętam moje wielkie rozczarowanie, kiedy grałem na wersji pecetowej, kiedy trafiłem sobie do pewnego kanionu, gdzie znajdował się Magno i myślałem sobie, no spoko, no to w takim wypadku wyciągam miecz i dostałem jeden strzał z Fireballa i zginąłem. I właśnie sposób, w jaki trzeba traktować walkę w Wiedźminie, był fajny, dlatego że musiałeś mieć respekt wobec wszystkiego, z czym walczyłeś. Czytałeś cały ten bestiariusz, który udostępniła ci gra i uczyłeś się wszystkich słabych, mocnych punktów. Uczyłeś się tego, jakie musisz oleje nakładać na miecz i tak dalej, a z tego, co widzę, tego będzie mniej. I mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni albo że to nie są potwierdzone informacje, dlatego że bardzo by mi było szkoda, żeby taka wersja ukazała się na Xboxie. Poza tym myślę, że to naprawdę świetna sprawa, że w końcu trafia prawdziwy, rdzenny polski RPG, który może konkurować z najlepszymi w zupełności, w 100%.
I wygrywać w tej konkurencji.
Dokładnie, wygrywa. Takimi na przykład, powiedzmy, Dragon Age 2, który zyskuje tytuł nie wiadomo skąd, jest oceniany na 9 na 10, nie wiadomo przez kogo. Więc to jest naprawdę bardzo dobrze i ja się cieszę, że to trafia na konsolę, że CD Projekt się otwiera właśnie na ten świat, dlatego że wcześniej niewiele tych produktów było. A teraz naprawdę trafia porządny tytuł, który, że tak powiem, zaakcentuje ich obecność i mam nadzieję i spodziewam się też, że w przyszłości, kiedy będą pojawiały się kolejne tytuły, to będą pojawiały się również na konsole, co będzie naprawdę bardzo przyjemne i bardzo korzystne dla naszego polskiego rynku e-gamingowego i dla producentów, którzy w nim żyją i się rozwijają, chcą się rozwijać.
Mam nadzieję też, że to będzie taka lekcja dla całego świata, jak można dzisiaj jeszcze wydawać gry, bo to jak CD Projekt podchodzi do swoich fanów, to jest coś niespotykanego obecnie na świecie, to jest najlepsze, co kiedyś ci najlepsi mieli do zaoferowania, mówię o tobie Valve kiedyś, po prostu sposób, jak oni podchodzą do rozbudowywania świata gry, jak oni podchodzą do tej współpracy z fanami, do słuchania ich potrzeb, do dostosowania gry i w ogóle fakt, że u nas ta gra będzie kosztowała grosze, tak, bo nowa gra na Xboxa, która ma 50 godzin rozgrywki, to kosztuje 113 zł obecnie. Na zachodzie za $60, czyli płacąc zwykłą cenę gry, ci Amerykanie będą dostawali tonę kontentu, jakiś map, koszulek. Oni chyba już zapomnieli, jak to jest i my im przypomnimy, o co chodzi w grach czasem. Czasem po prostu jest fajnie dostać mapę całego świata, bo tak, nie w edycji super kolekcjonerskiej, tylko chcemy ci dodać do gry mapę, człowieku, i w cenie będziesz miał tą mapę.
Ale blady, wiesz co jest przykre, że CD Projekt jest taki bardzo szodry, on by chciał wiele rzeczy robić, ale Microsoft na wiele rzeczy
a, tym
nie pozwala.
Powiedzieć.
Tak, bo oni bardzo chcieli dać nam darmowe DLC, ale Microsoft zrobił no, musicie się przedstawić teraz, bo niestety to jest już Xbox 360 i tutaj są troszkę inne zasady, jeżeli chodzi o DLC.
Tak, bo wiemy, że do podstawki na na PC-cie można było ściągać darmowe, a tu jakiś wyszedł patch z jednym DLC, tu wyszedł patch z nową mapą, tu wyszedł patch z nowym questem. Teraz czegoś takiego nie będzie. Gra będzie dalej rozbudowywana równolegle na konsolach, na konsoli, jak i na PC-cie, ale teraz będzie zapowiadane, że kolejne dodatki już będą wychodziły w takich naprawdę dużych porcjach. To jest też jeden z powodów, dla których oni tak długo zwlekali z tą wersją Xboxową, bo chcieli dać jak najwięcej kontentu za jednym rzutem, tak? Bo dostaniemy wszystko, co było w wersji właśnie 2.0 plus teraz te 4 godziny dodatkowe. Wszystko po to, żeby się nie poczuli okradzeni ludzie na Xboxie. W ogóle rozumiecie? Na Xboxie się nie poczuć okradzionym. Przepraszam. Także Microsoft wymusił tą politykę drogich DLC. CD Projekt chce nam dawać jakieś w miarę porządne produkty za tą cenę, żebyśmy się nie poczuli oszukani, co jest wspaniałe, piękne. Mi się robi ciepło, kiedy tylko myślę o tej grze, o tym, jak CD Projekt podchodzi do świata. Po skończeniu właśnie lektury teraz sagi, Tego chcę w swoim życiu i właśnie dlatego zamówiłem edycję tą Dark Edition.
No bardzo dobrze, że CD Projekt, że nie poddało się pod presję Microsoftu, który wcześniej właśnie zarzucił na nich taki, powiedzmy, kontrakt, że nie możecie tego wydać, to oni w końcu wydali inną wersję gry ze wszystkim, więc to tylko pokazuje, że jednak na tym rynku można walczyć i się rozpychać. Miejmy tylko nadzieję, że wraz z rozwojem tej polityki Microsoftu to się nie przemieni w coś naprawdę gorszego, co mam nadzieję będziemy omawiali w następnym temacie.
No dobrze, zanim powiemy o Microsoftcie, powiemy nieco o trailerach CGI. Skąd w ogóle taki pomysł? Cóż, widzieliśmy dzisiaj trailer Alien Colonial Marines. Trwał on minutę 20 chyba i tak naprawdę nie pozostawił na nas żadnego wrażenia. Oglądaliśmy go, posłuchaliśmy muzyki Clinta Mansella lecące tutaj w tle, no i to byłoby tyle. Ale pomyśleliśmy sobie z drugiej strony, po co ten trailer był? Skoro nas nie poruszył, czy kogoś poruszył i tak naprawdę jaki jest sens robienia trailerów CGI i jakimi my je widzimy, więc Odin, może ty powiesz coś o tym, co ty myślisz na temat trailerów CGI?
No mam nadzieję, że nie powiem tutaj zbyt dużo, ale wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że trailery CGI otrzymują ogromny budżet, nad nimi się pracuje bardzo długo, one sprzedają grę. A ostatecznie ta gra jest czymś znacznie mniejszym niż ten trailer. Jest rewelacyjny przykład Force Unleashed 2, czyli gra, nad którą się ostatnio zastanawiałem, czy by jej sobie nie kupić. I otrzymałem informację od Badona, że grę można skończyć w 3 godziny. Więc jeśli wydajesz na grę około 50 zł i otrzymujesz coś tak pokracznego, produkt, który można przejść tak szybko, to jesteś po prostu oszukany, przynajmniej ja bym się tak czuł i myślę, że to jest taki główny filar, na którym ja się będę opierał w czasie tej dyskusji, że są bardzo fajne trailery CGI, które budują naprawdę rewelacyjny klimat i popychają grę, która już jest dobra w twoje ręce i ty ją dostajesz, jesteś zadowolony, ale są też takie, które przykrywają ją czarnym materacem i kiedy to się wszystko odsłania, to dostajesz takie kupsko i to jest zbyt krótkie, nie jest wcale fajne i czujesz się oszukany.
Ja myślę, że ważne jest to, kiedy powstaje taki CGI trailer, czy on powstaje, kiedy gra jest już zrobiona i on ma jakby oddać kwintesencję tytułu, on ma nas sprowadzić do tego świata, ma nas zachęcić do zakupu, czy to jest trailer CGI, który powstaje zanim gra jeszcze w ogóle ujrzała dewelopera i mamy takie przykłady tych trailerów 100 lat temu, na przykład do Motor Storm, tak, na PlayStation 3, kiedy trailer zapowiadał najbardziej realistyczną i po prostu wykokszoną w kosmos grę, a koniec końców dostaliśmy Motor Storma, któremu każdy przypisywał, że jest dobry, a dobrym nie był. Także taki trailer, który reklamuje grę, czy poziom graficzny. Nie wiem, niektórzy lubią mówić, że w ogóle awesome game of the year na podstawie trailera CGI. Mm-hmm. Ja trailerów CGI nie lubię, bo zazwyczaj one do niczego nie służą. Najbardziej nie lubię, jeżeli na przykład mamy różnicę pomiędzy trailerem a samą grą, bo jak zobaczymy ten premierowy CGI trailer z Mass Effecta, który pokazuje tego Tayna łamiącego karki, będącego tym infiltratorem, a później w grze on jest po prostu gościem, który biegnie i strzela. Nie o to chodzi. I jakby najsilniejszy dla mnie przykład, który jakby rozpoczął taką przemianę we mnie pod tytułem CGI, nie tylko są niepotrzebne, one są złe, to był Dead Island. I myślę, że Bizon tutaj może chwycić.
No tak, no bo Dead Island niestety, no trailer był taki, że wszyscy o nim mówili. Nagle w sieci ludzie zaczęli mówić o Dead Island, bo pojawił się trailer, o którym wszyscy mówili, który ludzie sobie analizowali, z którego ludzie wysnuwali różne teorie co do tego, jaka ta gra może być. I ludzie też zaczęli insynuować, że ta gra będzie miała właśnie jakąś głęboką fabułę, mimo że będzie grą zombie, albo że będzie grała nam na takich naszych uczuciach właśnie do tej rodziny może będzie nawiązywać. Może taki trochę Silent Hill, whatever, ale nie, końcowo okazało się, że ten trailer nie miał zupełnie z grą nic wspólnego i to jest jedna z tych rzeczy, które właśnie bardzo bolą w trailerach z CGI, że one raz, że nie oddają klimatu czasem gry, dwa, że one nie oddają w ogóle gameplayu, bo czasem pokazują nam na trailerach CGI coś, co niby wygląda troszkę jak gameplay. I my się zastanawiamy wtedy, czy to na pewno będzie tak. Zazwyczaj tak nie jest, ale przypomnę chociażby trailer Prey 2 z zeszłego E3. Mówiliśmy, że to wygląda pięknie, ale to jest tylko CGI, ta gra nie może tak wyglądać.
Nie, ty mówisz, że to na pewno będzie super gra, ja mówiłem, niemożliwe!
Ale
nie
okazało się, że...
To nie będzie, ja pamiętam, ty nakręciłeś się mówiąc, że to na pewno oni zmierzają do takiego poziomu, zmierzają. Ja mówiłem, Bizon, gdzie tam ten trailer do gry później, kurde, nawet... W 100% oddali, nawet dali
może
więcej.
Może 100% nie, no bo rzeczywiście no, graficznie to tak aż nie wygląda, jeżeli
ale
chodzi o gameplay.
Ja nie mówmy o grafice, a no tak. Mi chodzi o sam gameplay, feel samej gry.
Tak, trailer CGI po raz chyba pierwszy oddał w pełni to, czym gra jest przy okazji Preya 2, chociaż gra jeszcze nie wyszła, no ale widzieliśmy już gameplaye, więc tutaj było trafione w sedno. I ja myślę, że dobre są też trailery CGI, takie jak chociażby te, które były do Human Revolution, bo tam wiedzieliśmy, że to nie jest element gameplayu, ale wiedzieliśmy, że to będzie bardzo, bardzo ważna część historii i klimatu. I te trailery były dość długie, były ładne i robiły na nas wrażenie, zachęcały nas do tej gry i też no, nie odchodziło od klimatu. A wiedzieliśmy, że to nie jest gameplay, więc takie trailery jak najbardziej na plus według mnie.
Ja myślę, że moglibyśmy tutaj też powiedzieć o takich trailerach, które psują trochę ich renomę, czy też może jakieś wyobrażenie o tym, co dobry trailer powinien mieć w sobie, czyli na przykład trailery Battlefielda, Modern Warfare, Mafia 2. Ale myślę, że najlepszym przykładem ogólnie ze wszystkich, które można znaleźć, już pomijając Force Unleashed 2, jest LA Noire. Tutaj powinna być minuta ciszy, dlatego że to, jak na samym początku miało wyglądać LA Noire i to, co dostaliśmy w trailerze CGI...
A, pierwszy.
Pierwszy.
Tak, pierwszy, kiedy widzisz, jak ten detektyw biegnie za tym, albo być może ucieka, biegnie za tym gościem i ostatecznie pada tylko chyba jeden albo dwa strzały. I ten CGI się kończy i ty pozostajesz w takim napięciu i tej ekscytacji tego, o Boże, ta gra będzie rewelacyjna, to jest to, na co czekam, to jest to właśnie to mua, to jest ten detektywizm, ten najlepszy, jaki...
A czerni!
I dupa. Dupa i dostajesz coś zupełnie innego i jest ci przykro po prostu i myślę, że to było chyba największe rozczarowanie, dlatego że kiedy ja oglądałem trailery Mafii, to myślałem sobie, no fajny otwarty świat, ale spoko. Kiedy patrzyłem na trailery Battlefielda trzeciego, no tak, fajnie, jakaś nie. Nope, zbyt dużo niedomówień, zbyt dużo plot holes. Patrzyłem sobie na Modern Warfare 3, tak, cała gra, ale kiedy widziałem LA Noire, to jednak miałem tą nadzieję i ostatecznie zostałem z niej całkowicie odarty. I to jest najbardziej taki dotkliwy przykład i najsmutniejsze doświadczenie dla mnie i myślę, że dla was również, dlatego że wszyscy liczyli na to, że ta gra będzie czymś więcej.
Ale tak jak Blady, mogę ci tutaj wejść, Blady mówił o tym, że są trailery CGI, które powstają już po tym, jak my widzieliśmy grę i wtedy my już wiemy, jak wygląda gra i wtedy to CGI tylko nas nakręca i to był właśnie ten moment dla mnie, kiedy ja zobaczyłem trailer premierowy Mass Effecta 2 już po jego premierze, kiedy jeszcze nie grałem w grę. Przyszedłem do kina i przed filmem widziałem trailer gry w kinie. Ten właśnie trailer, gdzie mamy pokazaną naszą ekipę i Shepharda. Ja byłem dumny z tego, że jestem graczem, kiedy to obejrzałem w kinie. Naprawdę, byłem dumny, że można zrobić tak wspaniały trailer CGI, który świetnie się prezentuje w kinie i reklamuje takie medium, jakim są gry komputerowe. To było wspaniałe uczucie.
Ja nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział przynajmniej 3 razy Mass Effect w podcaście. Więc Mass Effect 2 miał ten trailer z tym Brytosem w tej wieży, prawda? Ten pierwszy trailer, że...
Trzeci Mass Effect.
Oczywiście, tak, że trzeci, no o czym ja mówię. Więc ten trzeci Mass Effect miał ten trailer i dla mnie to było tyle fajne, że to podejrzewałem, że to nie będzie miało żadnego związku z główną fabułą, że to ma tylko mi wprowadzić świat, ma mi pokazać ten konflikt, ma mi pokazać, o co ja będę walczył. I samego Shepharda to był tylko ten kontur na koniec. To nie było właśnie to, że oni mi pokazali jakieś wycinki pseudo z gry, kiedy ja doskonale wiem, że gra tak nie będzie wyglądała. Nie. Oni wprowadzili właśnie w ten świat, ten brud, w to inne spojrzenie na ten konflikt, na tego jednego biednego żołnierza na dole, któremu się kończy ten ostatni TMO, klip w karabinie. To było fajne właśnie, kiedy CGI jest świadome siebie, że on jest uzupełnieniem tego całego świata, wtedy może działać. Jeżeli do tego zobaczymy, jak wielkie czasem osoby mogą siadać do robienia tych trailerów, jakieś firmy, które profesjonalnie się zajmują filmami.
No Paweł Bagiński dla Wiedźmina.
Właśnie chciałem płynnie nawiązać to. Fuck!
Zepsułem wszystko.
To może powie ktoś, może nie?
Ja myślę, że bardzo fajnym przykładem tego, jak można robić trailer, kiedy gra już jest skończona i nie do końca zepsuć tą grę, pozostawić ją taka, jaka była, to jest przykład Assassin's Creed Revelations. Trailer był świetny, pamiętacie? Ezio, który gdzieś tam podróżuje sobie na koniu, potem jest ta wielka walka z tą całą armią.
Oj, tak, kolesia, ten trailer, trailer roku zeszłego praktycznie można by powiedzieć.
I nie wydaje się, aby ten trailer rzeczywiście wpłynął tak mocno na grę, żeby ją popsuć, chociaż sama gra nie jest najlepsza. Inny przykład, Gears of War. Nie wiem, czy pamiętacie ten trailer, kiedy Dom siedział sobie gdzieś tam na ziemi i rozpaczał ze swoją...
Maria!
Nie, córką, przepraszam, swoją... swoją córką oraz swoją żoną, która gdzieś tam przypominała mu się na tle tych skamieniałych posągów, które nagle zostały rozwalane przez te hordasy, które tam wbiegają, nie wiem, czy kojarzycie. Mm. To było naprawdę bardzo fajne i muzyka była świetnie dobrana i tak dalej. Ostatecznie Gearsy chyba też nie były takie najgorsze.
Ale Odin, jak już wiem, się przy Gearsach...
Jak mogliśmy przejść tak długą drogę i nie powiedzieć o Halo 3? Największe, najważniejsze trailery, które nigdy nie miały nic wspólnego z oficjalnym produktem.
Czyli trailer, w którym ten Master Chief patrzy, tak? Mówisz o tym trailerze.
Wszystkie trailerze, co ja patrzę, ale te trailery, które wykraczały poza CGI, bo... Znaczy, jakby tematem odskoczni były te nasze komputerowe trailery, tak? Te generowane przez jakieś tam przepotężne pixarowe i niemal pixarowego poziomu filmy. Ale też myślę, zastanówmy się te trailery, które nie są z gry, a reklamują grę, czy jakieś tam pseudoaktorskie na przykład zachowania, te wywiady, które nie były z weteranami tej wojny z Halo 3, te makieta tej bitwy, pamiętacie tą makietę?
To było, ale to nie było do Halo 3, to było chyba do ODST albo do któregoś...
Nie, to było do Halo 3, była ta makieta, kiedy ta kamera podążała wśród tych styropianów.
Tak, kojarzę.
Był ten wizerunek Master Chiefa, który jest trzymany tam za kręgosłup przez takiego, nie wiem jak się nazywały, te Brutusy czy jakimi nie było. Ja całą trójkę grałem, liczyłem w końcu na ten gigantyczny konflikt, gdzie będę stał na tym środku, otoczony przez hordę przeciwników i nie będę miał szansy ich odeprzeć. Ja cały czas liczyłem na ten moment desperacji, narracji, otoczenia, przygniecenia przez falę wrogów, z którą wiem, od samego początku wiem, że nie będę miał szansy wygrać, tylko po to, żeby to nie miało nic wspólnego z grą na koniec. No ja się poczułem oficjalnie oszukany wtedy.
Ale tak, tak jest bardzo często. Ja chciałem też powiedzieć co nieco na temat Heavy Raina, który prezentował nam w trailerze już chyba najlepsze sceny z gry. Najlepsze, najciekawsze. I człowiek myślał, kiedy go oglądał, że to będzie naprawdę taka bardzo skomplikowana opowieść. I ostatecznie, tak jak może wam blady powiedzieć, to była tak jakby podążanie ścieżką jedną, która miała pewne takie rozgałęzienia, ale ostatecznie i tak wszystko zmierzało do jednego punktu, do jednego zakończenia. I to było przykre, dlatego że ja kiedy grałem w Heavy Rain... jestem dość z tego zadowolony. To wydaje mi się, że gra w pewnych momentach wyglądała po prostu nie tyle śmiesznie, co
wystarczająco.
No, press X to Jason. Więc było naprawdę dużo takich sytuacji, albo na przykład ten tryb detektywistyczny, który w tej grze chyba nie został zaprezentowany na trailerze, a kiedy go ja zobaczyłem, to myślałem, że wyjdę. I to było straszne. Zresztą dużo jest takich przykładów, takich trailerów, naprawdę bardzo dużo. Teraz mi się rzuca na pamięć na przykład Crysis 2, który prezentował ci te pociągi, które transportują tych rannych gdzieś tam do szpitali i w ogóle jakieś pole walki, i te samoloty, które przylatują, i te wielkie kopuły, które się zapadają. I ty sobie myślisz, mój Boże, ile w tej grze będzie siedzieć i nie, nope.
No niestety często bywa tak, że trailery nam nie pokazują tego, co my byśmy chcieli widzieć, znaczy inaczej, pokazują nam to, co chcemy widzieć, ale później gra okazuje się czymś, czego my wolelibyśmy nigdy nie kupować, nigdy na to nie patrzeć i nigdy w to nie grać. To jest taka właśnie promocja. Tylko że nie widzę, tak dzisiaj jeszcze wracając do tego trailera Colonial Marines, który dzisiaj widzieliśmy, po co on był? Bo to jest taki temat, tak zróbmy z tego takiego newsa. Po co był ten trailer minutowy? Czy on wyglądał tak jak ta gra, którą my widzieliśmy na E3? Pamiętasz, Odin, omawialiśmy gameplay z tej gry. Czy to nawiązuje klimatem? Może trochę tak, ale jak dla mnie to Aliens to dalej jest Call of Duty z obcymi i nic poza tym. A ten klimat, który pokazywał nam trailer, to jednak to CGI sugerowało, że tam jest trochę, nie wiem, emocji takich jakichś głębszych, że ta współpraca może z towarzyszami, tego nie było widać zupełnie.
Mógłbyś smażyć frytki i podłożyć tego muzykę Mansella i też byłoby epicko, więc... No.
Tak w zwolnionym tempie, 1000 FPS-ów, mój Boże, ten tłuszcz.
Nie, po prostu ja
myślę,
to
horror.
To myślę, że te trailery jednak mają za zadanie po prostu nahypować graczy na tą grę i ją sprzedać.
Myślisz?
I te gameplaye, które na samym początku wychodzą, one mają takie długie przerwy między sobą, dlatego że one mają gdzieś tam zaginąć wśród innych materiałów i ty masz o nich zapomnieć i potem dostać właśnie ten trailer CGI, który nie ma nic wspólnego z grą i zapomnieć o tym, że gdzieś tam już kiedyś był gameplay, który prezentuje zupełnie inny produkt. To po prostu masz sobie zobaczyć to, wyobrazić, jak fajna by była ta gra, gdyby taka była, pójść do sklepu i to kupić. I chyba to jest ostatecznie takie właśnie cel tych rzeczy, bo niekiedy dostajemy naprawdę piękne trailery, tak jak powiedział Blady, po skończeniu gry albo czasami przed jej zrobieniem, ale najczęściej jednak to jest coś, co jednak psuje trochę opinię moją, przynajmniej o pewnych studiach i deweloperach i to jest dość przykre. Ja chciałem tylko powiedzieć, że trailer z Prince of Persia z 2008 roku jest świetny. I zresztą chyba otrzymał chyba 2 nominacje, z czego jedną wygrał.
Okej, no to dobrze. W takim razie mieliśmy jeszcze na koniec Prince of Persia, która ostatnio się bardzo często przejawia w naszym podcaście. No i skończmy już temat trailerów i przejdźmy do tematu Microsoftu.
Okej, teraz przechodzimy do tematu również wzmiankowankowanego wcześniej a propos Wiedźmina, czyli to jak się zmienia polityka Microsoftu, jego spojrzenie na wszechświat, jego spojrzenie na DLC, za co powinniśmy płacić, za co nie powinniśmy płacić. Szkoda, że nie ma z nami Cialnego, który by z pewnością stanął na straży tej firmy, która jakby nie patrzeć jest z nami od zawsze, rozbudowuje rynek, jest tym tytanem, ale pomimo wszystko dokonuje różnych decyzji, których nie zawsze popieramy i teraz wspomnieliśmy o całym shenanigans związanych z DLC do Wiedźmina, o tym, że nie możecie niczego dawać za darmo na naszej konsoli, przykro nam. I w ogóle to jak się będzie zmieniało, bo jak wiemy nowy Xbox już tuż, co z tym się będzie wiązało, jak on będzie wyglądał, jakie bebechy, jaka polityka firmy, take it away. Nie, wszyscy naraz, naprawdę, panowie, nie.
To ma zacząć. Więc co zostało powiedziane? Otóż Microsoft, że tak powiem, wraz z wejściem swojej nowej konsoli całkowicie zlikwiduje rynek gier używanych. Czemu to zrobi? Dlatego, że Microsoft uważa, że nie jest w stanie zapanować nad spiraceniem konsoli oraz nad grami, które nie są zakupywane normalnie, tylko są po prostu ściągane z internetu. I oni porównali stopień tego spiracenia do takiego samego poziomu, jaki występuje na PC-cie i stwierdzili, że dla nich to jest ogromna strata.
Odin, ale wiesz, tak jak mówisz teraz, ogromna strata, to znaczy, że oni czują, że mają za mało pieniędzy teraz już z tych gier, że to znaczy, chodzi są nieopłacalne, bo wiesz, to jest śmieszne, że kiedy ktoś właśnie mówi, że no słuchajcie, my jesteśmy tacy biedni, mamy takie piractwo, więc wyeliminujemy całkiem rynek gier używanych, który był zawsze i zawsze działał i zawsze to się ludziom podobało, że mogą tą grę już ukończoną komuś odsprzedać. Oni chcą to wyeliminować na rzecz tego, że no przykro nam, mamy mało pieniędzy z tych gier, chociaż to znaczy, robimy je za grube miliony i sprzedajemy za jeszcze większe.
Chodzi o to, i teraz w żaden sposób nie tłumaczę Microsoftu, ani też nie popieram ich decyzji, ale chodzi o to, że Microsoft uważa, że produkcja konsoli oraz sprzedaż gier jest tylko i wyłącznie jednym z małych elementów w dobrze naoliwionej maszynie zarabiania pieniędzy, którą bardzo gęsto spopularyzowały mikropłatności. Jeśli ty jesteś użytkownikiem, który nie kupuje jakiś tam wdzianek dla swojego awatara na Microsoft Marketplace, jeśli nie kupujesz jakichś rzeczy w stylu dodatki, skiny do broni, ani nie opłacasz swojego live'a, w tym momencie przynosisz straty. Obojętnie czy kupiłeś konsolę i czy kupiłeś grę normalnie, to przy okazji jesteś jeszcze w jakiś tam sposób, oczywiście nie na piśmie, ale ze względu na marketingowość oraz na reklamowanie jesteś w jakiś sposób zachęcony do tego, żeby inwestować te pieniądze znacznie częściej. Zresztą Microsoft sam kiedyś przyznał na jednej z konferencji, że dla nich rynek amerykański jest tak naprawdę rynkiem najbardziej dochodowym, dlatego że tam występuje Netflix, z którego oni spijają bardzo dużo pieniędzy i dla nich się to najbardziej opłaca, a bardzo często utrzymanie infrastruktury w innych krajach jest po prostu nieopłacalne, dlatego tak bardzo się opierali przed prowadzeniem takiego oficjalnego, zresztą live'a w Polsce i jeszcze w paru innych krajach. Tak więc ja myślę, że tutaj może być, to może mieć w jakiś sposób rację, tak? Albo nawet można powiedzieć, tak, mają święte prawo to zrobić, dlatego że rzeczywiście im chodzi tylko i wyłącznie i głównie o zdobywanie pieniędzy, jednak są chyba w stanie poświęcić zbyt dużo, aby je zdobyć i myślę, że bardzo dużo ludzi będzie protestować przeciwko takiemu podejściu.
Ja mam też o wiele inne mam pytanie zupełnie innego jakby poziomu wychodzące. Czemu nie macie lepszych gier? Ponieważ jeżeli ludzie by dostawali produkty godne zapłaty, to by z pewnością tą pełną cenę za nie dawali. Jeżeli ja mam płacić za Modern Warfare pełną cenę i później nie móc go odsprzedać, a chcę na przykład zagrać tylko na single, tak jak było w przypadku dwójki, którą skończę w 6 godzin, nie mam inicjatywy, żeby to kupić. I dla mnie to, co oni teraz robią, to jest strzał w stopę z prostego powodu, że są gry, których ja nie gram na multi. Ja wiem, że dla Microsoft to jest nie do pomyślenia. Jak to? Nie masz wykupionego Golda, jak to nie grasz? Z jakiegoś powodu jakoś PlayStation może mieć to darmowy PSN, nie, ale PSN ma darmowy net od zawsze. PSN ma ten game sharing, że kupuje jeden koleś, a trzy osoby na nim mogą oficjalnie, legalnie grać. Czemu Microsoft uważa, że mu się to nie opłaca? Ja w to nie wierzę. Po prostu nie jest to, że ja nie rozumiem, że oni są okradani, tak? To jest łamanie prawa, że ktoś zdobywa ich gry i piraci. Rozumiem, to jest złe i powinno się z tym walczyć. Ale jak pisałem w jednym z komentarzy gdzieś tam u nas na stronie, w miarę nie najgorszym felietonie Cejrowski ostatnio powiedział, skoro można było zwalczyć piractwo muzyczne iTunes, to czemu nie zwalczyć piractwa komputerowego inaczej? Czemu nie dać ludziom wypożyczalni gier, żebym ja nie musiał kupować Modern Warfare 2 dla tej kampanii, żebym mógł sobie wypożyczyć na jeden dzień, skończyć całą grę
ale
i być zadowolony?
W Stanach są wypożyczalni gier w ten właśnie sposób, że idziesz tak jak wypożyczasz filmy, tylko że no niestety nie pograsz sobie wtedy po multi, no bo nie masz klucza, tak, tego, który...
Ale teraz już w ogóle sobie nie pograsz, ponieważ jedna kopia gry będzie związana stale z konsolą.
Ale
ja nie wiem, co powie GameStop w tym momencie, dlatego że GameStop jest największym na świecie rynkiem, gdzie, że tak powiem, skupowane i sprzedawane są.
A to nie jest zabawne w ogóle te relacje? Zobacz, wszyscy twórcy wchodzą w tyłki tym GameStop, Amazon i tak dalej, byle tylko było, a tu DLC wam damy, a tu wam damy jakieś skórki, a tu będą w ogóle misje tylko dla ludzi, którzy kupili w GameStopie. Z jednej strony jest wchodzenie w tyłek, a z drugiej jest, nie no sorry, rynek gier, nie online pass i ludzie, którzy kupują używki, to nie to. Także to jest naprawdę dziwna miłość, jeżeli chodzi o GameStop. I dobrze zauważyć właśnie, co z tym rynkiem się stanie, skoro on jest tak ważny dla nich.
Ale widzicie, ciekawym na przykład rozwiązaniem było to, co było zaimplementowanie w Batmanie, czyli po prostu kto ma używkę, ten nie będzie grał Catwoman. Ona nie była do tej gry jakoś niezbędna, nie wprowadza nie wiadomo jak wiele nowości. I po prostu jeżeli ktoś kupował nową grę, to dostawał Catwoman za free. A jeżeli...
Ale ludzie i tak będą mieli poczucie, że zapłacili za grę, z której coś zostało już zrobione, usunięte i nie jest to im dane.
Okej, ale nadal mogą skończyć grę podczas
Wiem,
gdy...
tak. No. Zgadzam się z tobą. Tak samo, czego bym złego nie mówił o EA, tak uważam, że te preordery bonusowe, które są do Mass Effecta trzeciego, wcale nie są takie złe, bo to jest właśnie to, o co ja mówiłem, powinno chodzić w tych grach używanych, że powinno się nagradzać ludzi kupujących nówki, a nie karać tych, którzy kupowają używane. A Microsoft właśnie teraz to robi. On chce zupełnie, nie dość, że ukarać, to zupełnie wtrącić do więzienia i zalać kwasem osoby, które będą chciały zdobyć grę używaną, bo sorry, nie odpalić na naszym nowym Xboxie.
Ale wiesz, co jest jeszcze gorsze, że kiedy, bo mniej więcej to było tak pokracznie wyjaśnione, ja myślę, że oni będą się do tego jeszcze raz przymierzać, ale to, co było dla mnie przynajmniej jeszcze bardziej kontrowersyjne, to fakt, że wszystkie gry po pierwsze są zaszyfrowane, to znaczy, że nie ma już możliwości wglądu na dysk twardy tak, żeby zobaczyć pliki z gry. Wszystko jest prawdopodobnie w jakimś big file wciśnięte, czyli takim kontenerze, który jest zapisany jakimiś tam sposobami tak, żeby włączać się i rozpakowywać tylko i wyłącznie, kiedy ty jesteś jako ty oraz twoja konsola jako ona i wszystko posiada certyfikaty, które są wymieniane z serwerem i serwer
sprawdzają
mówi,
odciski.
OK.
Odciski palców sprawdzają, siatkówkę.
Ale zauważ, to wprowadza pewne problemy, dlatego że co jeśli serwer nie będzie odpowiadał? To no wtedy właśnie. Nie zagrasz sobie w grę. Dokładnie taką samą sytuację masz na Steamie. Jeśli...
Nie możesz grać w grę na singlu, bo nie masz połączenia z netem. Dla mnie to jest po prostu mózg rozpaćkany.
Tak, dokładnie, ale Steam to jeszcze głupiej zrobił, dlatego
pamiętacie...
że oni stwierdzili, że żeby przejść w tryb offline, to musisz być w online, czyli musisz sobie zaplanować momenty, w których ty nie będziesz miał internetu. I dokładnie takie same coś chce wprowadzić Microsoft.
Ale nie pamiętacie
jeszcze
Ubisoftu,
lepiej.
Kiedy Ubisoft
czekaj.
Wywalało ci save'y z Assassin's Creed'a? Nie pamiętacie?
Ale właśnie chcę do tego dojść. Żeby posiadać wszystkie gry oraz w nie grać, musisz mieć te licencje. Te licencje to jest jeden pliczek, który jest trzymany w jakimś tam miejscu przez konsolę. Teraz, jeśli z konsolą ci się coś stanie, musisz, wiedząc wcześniej, że ci się coś z nią stanie, skopiować ten pliczek na serwer Microsoftu specjalnym połączeniem, to jest odpowiednia procedura, i ten pliczek sobie tam siedzi. Ty oczywiście się potem logujesz, kiedy dostajesz z powrotem konsolę, importujesz sobie te licencje i wtedy możesz po raz kolejny zainstalować gry. I nie ma możliwości na nowej maszynie po prostu skorzystać z gier, które już miałeś na dysku twardym. Nie ma, dlatego że te klucze się ze sobą nie zgadzają, więc Microsoft w tym momencie nie dość, że skomplikował życie ludziom, którzy chcieliby jakkolwiek ściągnąć sobie grę, ją nagrać, to przy okazji skomplikował życie normalnym użytkownikom. I co jest najgorsze, to nieoficjalnie wydali na to 80 milionów dolarów.
Ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? W świetle tych całej mobilności, że teraz możemy wynosić te swoje konsole z domów i grać w takie super piękne gry w 3D gdzieś chodząc, że to wszystko jest niby takie mobilne, niby takie proste, niby jednym kliknięciem ściągasz piosenkę na iPoda i słuchasz, to jednak dziwne jest to, że zamiast iść właśnie na tą prostotę i żeby wszystko było coraz prostsze i lepsze, to my jesteśmy, im bardziej jesteśmy modern, tym więcej się od nas wymaga i zaczynam tęsknić do czasów, kiedy po prostu wsadzało się cartridge albo płytę i wszystko szło jak po maśle.
Nie o tą Polskę walczyliśmy.
Tak, to jest smutne.
Ale ja rozumiem mniej więcej ich podejście z jednego konkretnego powodu. Kiedyś rozmawialiśmy na temat rynku, ogólnie rynku w porównaniu pecetowym i konsolowym. I ja powiedziałem, że na rynku pecetowym bardzo często jest tak, że nawet gry, które mają po 11 lat są kupowane i ci producenci nadal posiadają pewien dochód, kiedy na konsolach gry, które są kilkuletnie, krążą już tylko i wyłącznie, tak właściwie, bo nie w 100%, ale krążą w większości jako gry używane i ten rynek gier używanych jest na tyle rozbudowany, że bardzo niewiele gier, które mają po 3-4 lata jest kupowanych jako nowe egzemplarze. Myślę, że to nie jest... że to nie jest bezpośrednio myślenie, czy też sposób rozwiązania problemu piractwa przez Microsoft, ale to też w jakiś sposób umowa z takimi większymi graczami na rynku. Ja myślę, że teraz coraz więcej producentów będzie zwracało uwagę na... Nie wiem, czy to oni słuchają naszego podcastu, ale myślę, że coraz więcej ludzi jednak będzie zwracało uwagę na to, żeby produkt, który oni zrobią, utrzymać jednak w takim stadium gotowy do kupienia, ale niemożliwy do kupienia jako używany, więc będą pewnie jakieś promocje cenowe, na co mam nadzieję będą gracze Xboxowi mogli liczyć. I myślę, że ten rynek będzie kierował się co nieco w formę taką, jaką wypracował sobie Steam na PC-tach. I to może prowadzić w pewien sposób do takiego podsumowania, że mamy nadzieję, że to będzie rzeczywiście wyglądało tak jak na Steamie, kiedy te promocje będą duże, będą naprawdę porządne i na gry nowe, kiedy będziesz mógł kupić sobie grę z upustem 25% i to rzeczywiście będzie się opłacało.
Ale wiesz, ja nie chcę gnoić Microsoftu za to, że oni chcą jakieś tam pieniędzy i za to, że no prawda jest taka, że oni za używane gry pieniędzy nie dostają, ale sposób, w jaki do tego dążą teraz, jest po prostu zły. Jeżeli by było to rozwiązane tak jak ty mówisz, tak jak na Steamie, to ja już widzę tą sprzedaż. I tak samo to, co chyba wspominałeś w poprzednim podcaście, podobnie by było, gdyby promocje były takie wszędzie jak na Steamie, jeżeli chodzi o gry, które są w dystrybucji cyfrowej, czyli po prostu jeżeli nie ma pudełka, to gra jest wiele, wiele tańsza. No ale o tym można rozmawiać i rozmawiać, więc chyba tutaj nie dojdziemy tak naprawdę do końca tematu dzisiaj.
No dla mnie jako użytkownika konsoli Microsoftu między innymi takie informacje no na pewno nie motywują mnie do dalszego wspierania konsoli. Ja jestem teraz wybitnie PlayStation i Xbox służy tylko do grania w te gry, które nie wychodzą na PlayStation. Sądzę, że tak już będzie wyglądał rynek, że będzie zmierzał w tą stronę. Microsoft zrobił ten błąd, że się z tym ukazał, tak? Ja myślę, że Sony będzie robiło bardzo podobne rzeczy, tylko o wiele lepiej to zakamuflują, o wiele mniej będzie w tym widać tego money grabstwa, a o wiele bardziej, no słuchajcie, my musimy wspierać nasze produkty i was. Także jeżeli w parze z tym płaceniem za te ich produkty będzie szło naprawdę sporo supportu, jeżeli będą szły DLC, będą szły nagrody za to, że ty kupujesz tą nową grę, to może jeszcze jakoś tak strawię. Na razie póki co wygląda na to, że Microsoft jest bardzo łasny na pieniądze i może tak naprawdę więcej ich na tym stracić niż zyskać, bo wielu ludzi może się od nich po prostu najzwyczajniej odwrócić i źle by się działo, gdyby nie było konkurencji na rynku, a ta jest jak najbardziej potrzebna. Także chyba tyle ode mnie i od nas w tym momencie, bo wyczerpaliśmy temat.
Okay. Więc naszym bonusowym tematem tego odcinka jest Quantum Conundrum, czyli gra, która wyłania się bardzo powoli od dewelopera o nazwie Irad Games, twórcy Portala pierwszego. Tak więc możemy spodziewać się naprawdę dobrej gry i okazuje się, że to rzeczywiście dobra gra, zapowiada się i wygląda na naprawdę bardzo ciekawy tytuł. Co w niej jest takiego ciekawego? Po pierwsze są wymiary, tak jak w Portalu mieliśmy pewne portale, tak, dzięki którym mogliśmy przejść z jednej strony na drugą stronę w jakiś tam szybki sposób i uczynić z tego naprawdę bardzo ciekawą grę logiczną, tak, Quantum Conundrum robi coś bardzo podobnego, z tym, że wymiary w tym momencie traktowane są w trochę inny sposób, tak więc możemy uczynić coś 10 razy lżejszym, możemy uczynić czas wolniejszym, możemy przyspieszyć ten czas i bardzo wiele różnych rzeczy, które pozwalają nam te wymiary, te wymiary nie zostały jeszcze wyjaśnione i teraz moi redakcyjni koledzy oglądają sobie filmik, na którym jest to pokazane. Wymiar, gdzie wszystko staje się 10 razy lżejsze, wygląda jak jelly beans, wszystko fajnie. Wygląda tak, jakby było zrobione z gumi misiów.
Ta gra wygląda w ogóle pięknie z tego, co tu widzę. Oglądam ją na razie 2 minuty, ale jest świetna.
Jest naprawdę bardzo ładna i to, co jest chyba najważniejsze w niej, to, że będzie naprawdę długa i pojawi się naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych leveli, które będą bardzo rozbudowane i twórcy przewidują również mappaki oraz możliwość udostępnienia graczom, zwyczajnym graczom edytorów i ja już widziałem jeden z takich edytorów w akcji. Jest on tak dziecinnie prosty i pozwala tworzyć tak naprawdę ciekawe levele, dzięki którym naprawdę przedłużenie żywotności tej gry jest tak proste, że ja myślę, że to będzie, o ile nie gra roku, to na pewno tytuł, który osiągnie przynajmniej ocenę 9 na 10.
Ale wiesz, ja teraz jak na to patrzę, to wszystko jest pięknie i widzę już teraz też manipulacje czasem i widzę siebie grającego w to, ale czy nie sądzisz, że jednak jest zbyt podobne do Portala? Czy to jednak nie będzie lekko skrytykowane przez to, że jednak za bardzo wygląda jak Portal?
Ale to nie jest za bardzo podobne, to jest Portal. Ja patrzę na to i ja nie widzę powodu, żeby to nie był tylko mod do Portala. Nawet te wieżyczki z tym laserem, no sorry, to jest aż tak podobne, że aż boli.
Ale wiesz, to nie jest złe, bo...
To nie jest złe, masz rację, ale... jako sprzedać to jako oddzielną grę będzie mi naprawdę ciężko.
Mhm. Ja myślę, że nie. Ja widziałem temat na Reddicie odnośnie tej gry, myślę, że tydzień temu. I on miał około 27 tysięcy odpowiedzi, z czego 26 tysięcy odpowiedzi było na tak. I na tym temacie siedział sobie twórca tej gry, który po prostu uświadomił sobie, mam nadzieję, w tym momencie, że jeśli wypuści tą grę, to on na pewno zarobi. Dlatego, ale że ilość osób, która jest gotowa to kupić, bez względu na to, czy to jest podobne do Portala, czy nie, jest po prostu staggering, jest ogromna, jest nie do pomyślenia tak naprawdę. A jeśli weźmiesz pod uwagę jeszcze to, że po Portalu grę logiczną, która uwzględnia w jakiś tam sposób Portale albo jakieś wymiary, było naprawdę ciężko zrobić tak, żeby pozbyć się tego podobieństwa, to ja myślę, że Quantum Conundrum wywiązuje się z tego obowiązku bardzo dobrze, dlatego że to posiada pewne, powiedzmy, pewne podobieństwa, tak, do Portala, ale mimo wszystko to nie jest Portal, ta mechanika nie jest zorientowana dokładnie na to samo.
No nie, ale patrząc na to, widzisz Portala, normalnie widzisz...
Tak, jasne, oczywiście, ja się z tym zgadzam. Przecież to był twórca pierwszego Portala, który w ogóle rozwija tą grę.
Ja myślę, że to jest... że to będzie lepsze od Portala dwójki z jednego prostego powodu, że to będzie kupa frajdy.
Tak.
I to będzie powrót do właśnie tego, co było w jedynce, że to było świeże i odkrywcze, że tej manipulacji, bo Portal 2, jaki by fajny nie był, bo był świetny, my wiemy, że on jest świetny.
My wiemy.
Ale mimo wszystko był Portalem, my już nie mieliśmy tego szoku, tak, że w jedynce to był dla nas nowy świat, który my poznawaliśmy, w dwójce, aha, I got this, nie, przyjmujesz kontrolę, tam pojawiły się te żele może, ale to nie było coś, z czym my sobie byśmy nie poradzili. Tutaj trzeba na nowo, tak jak w jedynce było to hasło, tak, think with portals, tak teraz tutaj musimy myśleć wymiarami. To właśnie nie na zasadzie, czego od nas jest wymagane, tylko jak bardzo ja mogę manipulować tym światem, żeby osiągnąć to, co muszę zrobić. To ktoś powie, no wychodzi na jedno to samo. Nie, bo ja tutaj nie myślę o tym na zasadzie, że to jest gra. Dla mnie to jest wyzwanie.
Wyzwanie dla intelektualne.
Żeby ogarnąć to właśnie jako to wyzwanie i dlatego mi się podoba ta gra. I teraz jak patrzę na tę manipulację czasem, grawitacją i w ogóle pojęciem tym przestrzeni, jestem zachwycony, tylko wiem, że haters gonna hate za to, że to no jest Portal, no ale...
Nie, wygląda świetnie.
Odważę się powiedzieć, że to jest to, czym powinien być drugi Portal, ale...
Tak, to jest ta rewolucja, ja myślę, że to jest ta rewolucja, na którą czekaliśmy i cholera jasna, Odin...
Zepsułeś Portala 2 tym.
Nie, po prostu
pokazałeś...
teraz nie będę myślał o żadnej innej grze. Kiedy to ma w ogóle wyjść? Są jakieś daty premiery? Cokolwiek?
Z tego co wiem, to jest w pierwszym kwartale 2012 roku, ale dokładna data nie została podana.
Każdy to musi zobaczyć.
Ale
jeżeli...
to pomyśl, że na przykład twórca mówi, że słuchajcie, bo cieszymy się, że podoba się wam nasza gra, ale musicie wiedzieć, że za każdy zakupiony egzemplarz ginie jedna owca na świecie oraz 5 fok. I tak bym kupił tę grę. Naprawdę, nie przyć foki, ja bym to kupił, dlatego mimo fok. Nie?
Ale wiesz, Aki to musi, ten właśnie, ten filmik, który my teraz oglądamy z Bladym, Aki musi wrzucić to w wersji wideo.
Bo to jest na bieżąco, nie? Jak na
się... Tak, ja patrzę teraz na to i ja tu widzę, jak on manipuluje tym czasem i ktoś to też musi zobaczyć, bo ta gra wygląda pięknie po prostu. I nawet ta oprawa lekko, taka właśnie lekko kreskówkowa,
komiksowa,
lekko
tak,
taka...
Tak.
Ale nie tak strasznie aż jak Team Fortress, tylko taka
przejściowa.
Ale taka
jeszcze te filtry w tych różnych światach, jak to zmienia pogląd, nie?
Świetna.
A, podoba mi się.
Jezus, genialny. Wygląda
siadło,
genialnie.
Siadło, siadło.
To jest coś, czym powinien być drugi Portal, czyli rewolucją jednak w jakimś tam systemie. Może my nie oczekiwaliśmy tego, ale jednak dobrze, że ktoś jeszcze o tym myśli, że jest taki człowiek jak ten, który tworzy właśnie Quantum Conundrum. Jak...
Ale
pani
się
będzie o tym mówić.
Tytuł.
W ogóle nazwa, nie Quantum Conundrum.
Pani,
no
pani się będzie o tym mówić.
Ja ogólnie gratuluję temu człowiekowi za to, że wymyślił taki ciekawy tytuł, dlatego że zwykle jak mamy do czynienia z takimi grami, to te tytuły są no takie zwyczajne, a ten tytuł w ogóle nie jest zwyczajny, on jest taką fajną łamigłówką słowną i doskonale pasuje właśnie do tego typu gry i to co powiedzieliście, że ta gra wygląda ogólnie ładnie, ja myślę, że to też było dość ciekawym zabiegiem, żeby wypracować sobie taką swoją własną tożsamość, dlatego że bardzo ciężko jest po Portalu oraz po Team Fortress znaleźć ten styl graficzny, który będzie definiował twoją grę. I myślę, że tutaj mimo, że są pewne podobieństwa właśnie do Team Fortress oraz do Portala, to mimo wszystko to nadal jest gra, która ma swoją taką specyfikę tego wyglądu i bardzo łatwo to jest rozpoznać, bardzo fajnie to wygląda. I to się im udało.
Właśnie teraz zobaczyłem jeszcze te przerywniki rysowane w taki ten...
Teraz tak, też mi się...
Tak, tak.
Teraz
tak,
mi się włączyło.
Ja, no śliczne są po prostu to... O ja, to jest super! Ale ja widzę Shell używającą tego, tak? To mogło być Portalem i to byłoby o wiele lepszym Portalem wtedy.
Znaczy to już wtedy nie byłby Portal,
ale... nie, to mi zepsuło Portal 2 teraz, jak ja to widzę.
No, bo jest
bo ja bym wolał to... wolałbym to niż Portala dwójkę. Cholera.
Ja
twoje działanko!
Ojeju, Early 2012, ale chwila, jest Steam, dobra, uff, myślałem, że już nie ma tego.
Chwila, jest PlayStation Network, dobrze.
Dobrze, w takim razie Odin, dziękujemy za tą piękną grę, bo po prostu jest piękna.
Proszę bardzo. Dobrze, więc kończymy 88 odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj żegnałem się z wami Odin,
Bizon,
Blany.
I mamy nadzieję, że tematy wam się podobały. W trakcie nagrań wypadł niestety DLC do Dead Island, czytaj Rider White.
I Ghost Recon.
Ghost Recon, ale wiedzcie, że chcieliśmy o nich porozmawiać. Naprawdę chcieliśmy.
Nie, rozmawialiśmy.
My rozmawialiśmy o tym dwa razy.
I powiedzieliśmy nawet fajne rzeczy na ich temat. Niemniej kończymy 88 odcinek DualShock Podcast i miejmy nadzieję, że spotkamy się w kolejnym 89. Tak więc do zobaczenia.
I czekajmy na Quantum Conundrum.
Miejmy nadzieję.
Tak.
Miejmy nadzieję.
Się Odin, zaparowało, wiesz.
Czy włączyłeś nagrywanie?
Tak, jest włączone.
I ono działa, czy nie?
Tak, pokazuje 37,8 sekund.
Dobrze, więc uwaga, zaczynamy.
43, kole.
Uwaga, 3, 2 i 1.
Ale Bizon się ładnie zlewa, ja mówię, że on już chce przejść.
Tak, Blady, tak.
Bo ja naprawdę muszę wstać jutro.
Każdy musi wstać, Bizon.
To się nie kłacz, no.
Odin, już teraz możesz dać stop i zacząć nowe.
O kurde, będziemy robić
stop. Mozaika z podcastem.
Dobra, puściłem nagranie, no. Leci.
Assassin's Creed.
On musi wstać, Odin, on musi wstać. O, daj mu żyć, kurwa, dobra, no.
Panie premierze, jak wstać? Panie, idź pan wstać.
No, jedziesz, Bizon.
Prowadzam jak dziki.
Czekam.
Aby wstać, no, byle wstać.
I nie mogę leżeć, i nie mogę wstać. To bez sprawy, Bizon nagrywał i nie może wstać.
Musi wstać. O, Jezus. Ja też.
No, stół na rękach.
I w oczy, wcieraj.
Zadaję na pytanie, czemu wy nie dostajecie pieniędzy za tą pracę? Pracować, no.
Nie. Zero profesjonalizmu, zero współczucia.
No, to jest ciężkie, trzeba wstać, no. Będę do ciebie dzwonił. Bizon, obiecuję. Trzeba wstać, Bizon, no, trzeba wstać.
Cała Polska budzi Bizona.
Hej, już proszę was, naprawdę.
Ochłoń.
Dobra, już prowadzę.
Możemy przejść do Microsoftu, Blady, wejdziesz w to? Znaczy zacznie? Okej, zabrzmiało.
Za późno.
Zabrzmiało.
Zawsze, always ready.
What has been said cannot be unsaid.
You're not forgotten. Dobra.
Nie, po prostu, no.
Tak?
Nie, no, po prostu zabrzmiało penetracyjnie. Ale... trochę za
dobra, dobra, cicho już.
Naprawdę, boimy się teraz żartem, przecież ty musisz wstać, spokojnie. Po prostu najlepiej.
Do it, nagrywa się.
Fajne. Siadło, bardzo fajne.
Ale zakresie. Świetne, no, po prostu, genialne. Dobra, no to do zakończenia. Kto robi zakończenie?